niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Jeden Bóg, jedna Matka, jedno ciało. O teologii ciała świętego Jana Pawła II. Temat, który nam przedstawi ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Skąd ten temat, księże doktorze?
Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże. Temat dotyczący teologii Jana Pawła II zawsze aktualny, bo papież Polak jest nam bliski, a teologia ciała dzisiaj szczególnie może być pomocą w zrozumieniu tajemnicy człowieka. Ludzie często przeżywają frustrację, często są smutni, zaniepokojeni, a przecież jest tyle dobra na świecie. My nie musimy czekać na koniec tego świata, żeby uśmiechnąć się, rozradować, bo Pan Bóg tak pięknie ten świat stworzył, że zanim przyjdzie paruzja, na którą czekamy razem z Duchem Świętym.
Powtórne przyjście Chrystusa, by dokonać sądu.
Tak. My już teraz możemy dostrzec te elementy zwycięstwa Bożej miłości w świecie. A to jest nam bardzo potrzebne, szczególnie ludziom młodym, którzy byli wielką i są wielką nadzieją Kościoła, a byli wielką nadzieją Jana Pawła II. I pewnie nasze pokolenie, ludzi już dorosłych, to jest ta młodzież, na którą kiedyś patrzył Ojciec Święty z nadzieją. Więc czas, abyśmy tej nadziei wydali owoce, przekraczając próg smutku, poczucia bezsensu, zalęknienia. Dlatego ten temat.
Przekroczyć próg nadziei to święty Jan Paweł II. Dzisiaj 103. rocznica urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, dr Sławomir Kunka. Proszę na chwileczkę zapomnieć, że jestem redemptorystą, że jestem księdzem i wszystko rozumiem, ale jeżeli mówimy o teologii ciała i słyszymy jeden Bóg, to przecież Bóg nie ma ciała.
Tak, Bóg jest duchem, nie ma ciała. Ale kiedy zmartwychwstały Jezus przychodzi do swoich uczniów, mówi: zobaczcie, duch nie ma ciała, jako widzicie, że ja mam, dotknijcie mnie. A wtedy za drugim razem, kiedy pośród zebranych apostołów jest też święty Tomasz, tak zwany niedowiarek, bo tej wiary świętemu Tomaszowi to ostatecznie można by pozazdrościć. Przecież oddał życie za Jezusa, pada z jego ust wyznanie: Pan mój i Bóg mój. Poza tym, będąc wiernymi naszej tradycji, wielu z nas trzykrotnie w ciągu dnia odmawia Anioł Pański. No teraz w okresie wielkanocnym
antyfony
mówimy...
Antyfony wielkanocną ku czci Maryi,
tak,
Królowej Nieba.
Tak jest. Natomiast w modlitwie tej tradycyjnej, w formie podstawowej, wyznajemy wiarę słowami świętego Jana, a słowo, odwieczny Bóg, stało się ciałem i zamieszkało między nami. Później święty Jan powie też w swoim liście, że my widzieliśmy, my dotykaliśmy, my doświadczyliśmy Boga, a teraz chcemy o Nim zaświadczyć. Bóg teraz ma ciało.
Czy to jest wystarczający argument, żeby gdy rozmawiamy o teologii ciała ludzkiego, mojego, księdza, doktora, tych wszystkich, którzy nas tu obsługują, którzy nas oglądają, czy nas słuchają, czy do których to nasze słowo i ten obraz dotrze, jest wystarczający argument, żeby zrozumieć własne ciało, ludzkie ciało, rozmawiać o ciele boskim?
To nie może być wystarczający argument, bo my nie żyjemy z dyskusji. My nie żyjemy ze zrozumienia, tylko z miłości, z doświadczenia. Każdy z nas jest ciałem i ma ciało. Jako młody ksiądz zastanawiałem się, jakie słowa najczęściej wypowiadam do ludzi.
Ciało
Chrystusa. Mówię: szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ale najczęściej, dzięki liturgii, tak jak ojciec redemptorysta słusznie zauważył, mówimy: ciało Chrystusa. To jest... słowo, ciało, które wiele znaczy w świecie ludzi. Ciało nas boli, ciało wystawia na próbę. Przez ciało są pokusy zmysłowe. Przecież aniołowie nie doświadczają pokus. Natomiast ciało jest wielką szansą. I tak jak zapisała święta Faustyna, gdyby aniołowie mogli nam zazdrościć, to by nam zazdrościli dwóch rzeczy. Czego? No, cierpienia i przyjmowania komunii świętej. A dlaczego człowiek cierpi? No, z powodu grzechu, ale podstawą cierpienia jest również nasze ciało. I to jest też podstawa zbawienia. Bóg nas pragnie zbawić w naszym ciele, nie od ciała. jak kiedyś te nurty manichejskie, wywodzące się z nieprawidłowej nauki filozoficznej, skorygowane przez chrześcijaństwo, wyznawały. Więc pytanie o właściwy argument, dlaczego ciało Chrystusa, ciało Boga miałoby być ważne w moim myśleniu o ciele, bo Bóg stał się ciałem dla nas, żeby być z nami. I kiedy odchodzimy z tego świata i rodzina woła kapłana z komunią świętą, którą nazywamy wiatykiem i z namaszczeniem chorych, czasami tak się dawniej mówiło, dzisiaj unikamy tego, żeby nikogo nie przestraszyć, że to ostatnie namaszczenie. Może tego dnia ostatnie, kapłan jeszcze może zdąży następnym razem przyjść, ale tutaj w tej wizycie duszpasterskiej jest najważniejsze to, że kapłan, udzielając odpustu na godzinę śmierci, udziela również komunii świętej jako wiatyku. A ten wiatyk to nie jest tylko pokarm na długą podróż, bo tak kiedyś myślałem, że ta droga z życia poprzez śmierć do życia wiecznego to jest długa podróż. I dlatego Chrystus pragnie być dla nas pokarmem. Dzięki lekturze Fultona Sheena, znanego arcybiskupa amerykańskiego, kandydata na ołtarze, coś długo trwa jego proces, ale
błogosławi,
to chyba...
Ogłoszenie błogosławionym troszeczkę przesunięto w czasie.
No właśnie, a dzięki temu możemy bardziej tę postać poznać. Tak jak u nas przecież prymas tysiąclecia, również z różnych okoliczności, mieliśmy okazję, aby bardziej tę postać poznać i zobaczyć, jak wiele mu zawdzięczamy. Ale wracając do Fultona Sheena. On mówi, że w swojej książce zatytułowanej Sakramenty, że obecność Komunii Świętej w tym momencie, kiedy człowiek odchodzi z tego świata, to jest takie zapewnienie Jezusa, takie słowo Jezusa. Ja chcę być z Tobą. Ja z Tobą pójdę. Nie tylko daję moje ciało jako pokarm dla Ciebie, ale ja chcę być z Tobą. Myślę, że kategoria ciała jest bardzo ważna w dialogu z ludźmi.
A Komunia Święta to nie zjednoczenie ciała Chrystusa z naszym ciałem?
Tak, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą. Pod warunkiem, że czynimy to bez grzechu.
I z wiarą.
I bez lęku.
A, bez lęku jeszcze. Jeden Bóg, jedna Matka, jedno ciało, teologii ciała świętego Jana Pawła II, ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec duchowny, alumno Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Zatrzymujemy się nad tym ciałem naszym, które nie tylko przynosi nam cierpienie i radość, i upiększamy, i dbamy, i tak dalej, i ono przemija, ale również jeżeli chodzi o ośrodek myśli, to nasz mózg jest też cielesny i synapsy, które w nim powstają, to też mimo tego, że wysyłają ładunki elektryczne, których trudno, neuronami, które trudno złapać, ale jednak one jakiś wymiar materialny też posiadają, więc to nasze myślenie nie jest jakimś myśleniem w próżni bezmaterialnym, ale jednak posiada ten wymiar materialny, a jednak jesteśmy bytem cielesno-duchowym.
Tak. Pani Wanda Pułtawska, taka bardzo dobra nauczycielka naszego pokolenia, Polaków, pewnie nie tylko, ale szczególnie znana pewnie w naszym pokoleniu. Tak, wielka przyjaciółka, ale też pewnie osoba, która uchodzić może za patronkę życia Karola Wojtyły. Ta ich duchowa przyjaźń może nawet prowadzić do odkrycia takiej tajemnicy, że ona swoje życie, nie znając Karola Wojtyły, oddała za te sprawy, którymi później Karol Wojtyła żył. Swoje cierpienie, to doświadczenie Ravensbrück, obozu koncentracyjnego,
tak, obozu zagłady wręcz.
Który była na terenie Niemiec, który no, oczywiście przeżyła. Ale z tamtego doświadczenia wynosi wielką lekcję wartości ludzkiego życia. I z tej lekcji płynie później przez całe jej życie wielka siła do tego, żeby walczyć o każde dziecko poczęte, nienarodzone, żeby walczyć o każdego człowieka, o sens jego życia. Dlatego z wykształcenia jest psychiatrą. Całe swoje życie oddała służbie Ewangelii, właśnie Ewangelii ludzkiego życia, o której Jan Paweł II tyle pisał. Zresztą ona w rozmowach i tych publicznych, i również w takich mniejszych gremiach zawsze podkreśla, że ona tylko służy myśli świętego Jana Pawła II, również jego teologii ciała. Ojciec wspominał, że dzięki ciału albo przez ciało. Człowiek cierpi, wystawiony jest na próbę, żyje w ciele, również funkcje nasze myślowe, intelektualne są zakorzenione właśnie w strukturze materialnej, bo przecież chemia, ładunki elektryczne, które przeskakują w komórkach, ten cały proces myślowy, próbuję go mechanicznie opisać, no to jest ciało. Pani Wanda twierdzi nawet, że życie psychiczne człowieka to jest kwestia ciała. Nadprzyrodzoność zaczyna się od duszy. I to jest Ewangelia.
Chociaż niektórzy próbują miłość wytłumaczyć taką biochemią, że tam nie ma żadnego elementu duchowego, czyli że źródłem miłości ludzkiej, międzyludzkiej nie jest Pan Bóg, tylko jest biochemia.
Przy tym założeniu to byłoby możliwe, jeśli mówilibyśmy o miłości dwóch trupów, a zdaje się, nie jestem znawcą tematu, ale jest to niemożliwe. Człowiek zawsze jest duszą. Człowiek zawsze jest nadprzyrodzony. Kiedy krzyknę, to się różni od śpiewu ptaka. Kiedy się przewrócę i szympans się przewróci, to jednak to pierwsze to jest upadek człowieka. Kiedy rodzi się człowiek, to jest życie nadprzyrodzone. To jest początek duszy nieśmiertelnej. Kiedy rodzi się zwierzę, inny organizm, to jest życie, które się kiedyś skończy właśnie z życiem tego organizmu. U człowieka jest inaczej. Ciało komunikuje ten wewnętrzny świat, mistyczny świat, w którym człowiek winien nauczyć się żyć. I przyznam, ojcze, kiedy myśleliśmy o temacie naszego dzisiejszego spotkania w 103. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, podejmujemy temat, który jest dzisiaj dla nas ważny, ale również ważny z tego powodu, że my musimy wrócić do dziedzictwa, które zostało przez Boga w opatrzności boskiej przygotowane jako odtrutka na te czasy. Przecież w tym sodomicznym podejściu do ludzkiego ciała, w wynaturzeniach, które, no nie jestem znawcą, to może
tylko
ma jakieś
przyjemnościowym takim, tak, zmysłowym.
To też ma jakieś swoje takie pseudonaukowe nazwy. Nie chciałbym w to wchodzić, bo nie jestem specjalistą, jestem ojcem duchownym, więc no też wszystkich epizodów ludzkiego życia po prostu no nie zdążę poznać. Ale mówiąc tak najprościej, wynaturzenia, o których dziś bardzo często się tyle mówi, poświęca tyle uwagi, żeby się przeciwstawić kłamstwu tych wynaturzeń, trzeba wrócić do normalności, do początku. I to jest teologia ciała. Bóg nas stworzył. My nie jesteśmy sami swoim początkiem.
Ksiądz doktor zmierza teraz do takiego wymiaru gloryfikacji ludzkiego ciała, ludzkiego ducha. Jednocześnie, a do tej pory rozmawialiśmy tylko o ciele jako czymś, co jest takie przynoszące nam ból, cierpienie. Upada szympans, upada człowiek, ale szympans może się zachwycać, skowronek może nas zachwycać, a w jaki sposób zachwyca się człowiek pięknem świata, pięknem przyrody? Jak tu pogodzić jeszcze jedno, że tak aż spoglądam do góry, żeby przypomnieć sobie tę treść. Człowiek jest jedynym świadomym reprezentantem przyrody względem Boga.
Tak, tak jest stworzony. W świecie materialnym jako osoba jedyna. Aniołowie też są osobami, ale one nie należą do porządku świata materialnego. Są bytami czysto duchowymi. Człowiek został przez Boga stworzony jako obraz i podobieństwo Stwórcy również w swoim ciele. I w tym ciele się poczyna, w tym ciele się rodzi. Dzięki ciału komunikuje się również z Bogiem. Kiedy kapłan stojący nad nami podnosi białą hostię i mówi ciało Chrystusa, my odpowiadamy amen i przyjmujemy to ciało. Dlatego podkreśliłem bez lęku. Bez lęku, to jest ważne. W miłości nie ma lęku, a komunia święta jest znakiem zjednoczenia.
Skoro w miłości nie ma lęku, to dlaczego siódmy dar Ducha Świętego to bojaźń Boża?
Bojaźń Boża, a lęk to zupełnie co innego. Ojciec dokładnie o tym wie, ale dzięki pytaniu może być odpowiedź. Bojaźń Boża to jest reakcja na świętość Boga. Bóg jest święty. I my często za mocno boimy się ludzi, bo zapominamy o bojaźni Bożej. Człowiek nie może nam nic zrobić, jeżeli jesteśmy wierni Bogu. Człowiek może zadać ból, może zranić, odrzucić, skrzywdzić, ale nie może nam nic zrobić w porządku nadprzyrodzonym. My często o tym zapominamy. W skrajnym cierpieniu, kiedy człowiek prześladowany, gnębiony, więziony, podlega presji drugiego człowieka. Tak było też w tych trudnych czasach socjalizmu, różnego rodzaju totalitaryzmów i wcześniejszych, i tych obecnie panujących. Człowiek bardzo długo cierpiąc dostrzega pewien terror, któremu nie może się wyrwać. Ratunkiem jest odkrycie, że ja mam duchową duszę. Tam jest źródło mojej siły. Ja mam być wiernym Bogu. To mi da siłę do przetrwania. Człowiek żyje prawdą. Żyje miłością. A bojaźń Boża to jest podstawa do tego, żeby zrozumieć, gdzie jest źródło tych cnót.
Duchowa dusza, element na ile boski, na ile ludzki?
Boski o tyle, że od Boga. A ludzki o tyle, że my go dostaliśmy w nas, jest elementem ludzkim, bo to jest dusza ludzka.
Jeden Bóg, jedna matka. To Bóg jest rozumiany jako matka, czy chodzi o Maryję, Matkę Najświętszą, Bogu Rodzicę?
Sięgając do poprzednika świętego Jana Pawła II, jakim był bezpośrednio papież, który przez 33 dni piastował urząd świętego Piotra. Świętej pamięci, na pewno świętobliwy, Jan Paweł I. On w jednym ze swoich przemówień użył takiego zwrotu. Bóg jest ojcem, ale też i matką. Może nie cytuję dosłownie, ale w tej wypowiedzi jest mocno podkreślone to, że świat ludzkiej płciowości, która rozróżnia miłość rodziców na ojca i matkę, ma swoje źródło w Bogu.
Nie tylko miłość, ale chyba płeć również.
Tak. Płeć jest po to, aby okazać.
Żyliśmy takich czasów, że musimy tutaj dopowiadać, bo ktoś by mógł zrozumieć, że w odróżnieniu od płci może być mężczyzna, który obdarza miłością matki, a drugi obdarza miłością ojca, albo dwie kobiety. Jedna obdarza miłością mężczyzna, druga miłością kobiety. Więc dopowiedzmy to.
Tak. Te wszystkie problemy sfery życia rodzinnego, one tak naprawdę od wieków były obecne, ale w herezjach trynitarnych. To już dawno.
W herezjach trynitarnych, nieantropologicznych?
Myślę, że jedne z drugimi idą w parze. Ale tamte, jeśli chodzi o namysł ludzki, są wcześniejsze. Bo człowiek zastanawiał się, jaki jest Bóg. Czy ten Bóg jeden, czy może są trzej bogowie? Jakie są relacje między nimi? Czy te relacje powodują wymienność właściwości? Czy to jest względne, która z osób jest ojcem, a która jest synem? Jak w relacji ojca i syna jest miejsce na ducha? Czy syn jest młodszy od syna? Czy może takim samym Bogiem jest jak ojciec, czy mniejszym, czy podlega? Czy Duch Święty jeszcze bardziej podlega? Dzisiaj, kiedy patrzy się na rodzinę, widzimy kalki tamtych herezji. Jedna rodzina, jedna natura ludzka. Matka i ojciec. Przy czym matka jest człowiekiem i ojciec jest człowiekiem i dziecko będzie człowiekiem, ale matka jest kobietą. Ojciec kobietą nie jest, jest mężczyzną. Coś jest wspólne, coś rozróżnione. I tak jak w Trójcy Świętej jest porządek. Ojciec jest Bogiem, syn jest Bogiem, ale ojciec nie jest synem, ma syna. Może to brzmi górnolotnie, ale kończąc tutaj ten wątek, chciałbym tylko przypomnieć, że nic nowego pod słońcem, kiedy ze smutkiem patrzymy na to, czym musi żyć, bo na siłę jest karmiona nasza młodzież. Czy to się dzieje za zgodą rodziców, czy obok tej zgody? A pewnie czasami obok tej zgody, bez świadomości. Ale niestety młodzież dzisiaj karmiona jest różnego rodzaju herezjami, no takimi właśnie antropologicznymi, które być może za jakiś czas będą uznane za coś normalnego. Za coś normalnego, ale przecież wynaturzonego. Dlatego trzeba wrócić do początku. Już raz użyłem tego zwrotu, żeby przypomnieć taką scenę z Ewangelii, kiedy saduceusze przychodzą do Jezusa i zadają mu pytanie. Czy można oddzielić się od żony, czy mąż, jeżeli rzeczywiście zobaczy jakąś cechę żony, która przeczy jedności życia, czy on może ją oddalić? I wtedy Pan Jezus mówi w taki sposób: Mojżesz pozwolił wam oddalić, napisać list rozwodowy i oddalić, ale na początku tak nie było.
Tam jeszcze chyba ze względu na waszą, coś
to zatwardziałość
serca.
A ja nie chcę mieć twardego serca. Ja nie chcę żyć ciągłymi dyspensami, listami, które pozwalają. Jako człowiek ciągle młody, przepraszam, że nadinterpretuję, ale jako ciągle młody, ja chciałbym żyć pełnią życia. Znaczy naprawdę odkryć to, do czego jako człowiek zostałem powołany. Czy mam do tego prawo w świecie, który mówi o tolerancji? Czy ja mam do tego prawo jako osoba wierząca? Bez krzywdzenia innych, zachęcając. Droga jest otwarta. Dlatego jedna matka, ojciec od tego zaczął. No właśnie, Bóg jest ojcem. Kocha nas również miłością matki. Bo w nim początek ma każde rodzicielstwo, jak to zapisze święty Paweł, i miłość ojca, i miłość matki. Boga jednak poznajemy w relacji do Jezusa Chrystusa jako ojca, pierwsza osoba boska, Bóg ojciec. Tak nam Jezus go objawia. Ale przecież tam, gdzie jest ojciec, musi być matka. Gdzie jest matka? W 9 roku życia, mam nadzieję, że tu się nie mylę, chyba to był 9 rok życia młodego Karola Wojtyły, kiedy umiera jego matka, on doskonale wiedział, że człowiek bez matki nie może żyć. Matki ziemskiej nie wskrzesi. Może napisać, stojąc nad mogiłą, piękny, wzruszający wiersz. Znamy te słowa, które młody Karol Wojtyła nad mogiłą matki zapisał. O tej duszy, która się wyrywa. O cierpieniu swojego serca niewyrażalnym. Ale on znalazł matkę. I przypomina światu, jako pielgrzym absolutu, jako ten, który na różnych drogach, tyle kilometrów, niezliczoną ilość, podaje się to w statystykach, ile było kilometrów przebytych przez Ojca Świętego, ile było pielgrzymek tych krajowych, włoskich i tych poza granice Włoch. Można te statystyki ciągle z zapartym tchem obserwować i do nich wracać, ale najważniejsze jest to, że cały pontyfikat Jana Pawła II to jest przypomnienie człowiekowi, że jest człowiekiem. I my dzisiaj tego potrzebujemy. Dlatego dobrze, że mówimy o świętym Janie Pawle II. Bo nam to jest potrzebne. Papieżowi już pewnie nie. On swoje zrobił. On jest w niebie. Ale jako, że jest, można powiedzieć, przecież naszym ojcem, bo pasterzem, on ciągle z troską na nas patrzy. I przypomina nam, że jest matka. Matka.
Rembrandt, Powrót syna marnotrawnego, dwie dłoni, ojcowska i macierzyńska. Jedno ciało, w nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Czy my jesteśmy w tym wymiarze koniecznym elementem istnienia Boga, że jeżeli my nie będziemy w nim istnieć, to on przestanie istnieć?
Filozofowie odpowiedzą króciutko nie. Absolut żyje.
Dogmatyk co odpowie?
Dogmatyk, który jest człowiekiem, katolikiem, Polakiem, księdzem w średnim wieku, odpowie, ja jestem, ja chcę żyć, ja chcę być kochany, a jeszcze bardziej ode mnie tego chce Bóg. Ja nie jestem bytem absolutnym, ale ja jestem. Mój brat jest, moja siostra jest.
Bardzo mocne słowa w konfrontacji ze współczesnym światem, który się boi powiedzieć, że ja jestem. A tym bardziej powiedzieć, że Bóg jest tym, który jest.
Tak się nam przedstawia Bóg. Jestem, który jestem. Odkrywamy Go jako Trójcę. Ale też nasza matka w Lourdes 25 marca 1858 roku, 4 lata po ogłoszeniu dogmatu niepokalanego poczęcia, mówi: jam niepokalane poczęcie. To zdanie, którym Maryja się przedstawia, ono jest w bliskiej relacji do tego, którym przedstawiał się
Bóg. I trudne do przetłumaczenia na język polski. Pewnie. Bo my mamy godzinkę ku czci Matki Bożej niepokalanie poczętej. Należałoby powiedzieć, że to są godzinki ku czci niepokalanego poczęcia. No to też...
To prawda, tak można
niepokalanie by... poczętej, niepokalanego... Niejednokrotnie się nad tym zastanawiałem. Jak przetłumaczyć na język polski, jak oddać to imię Matki Bożej. Ja jestem.
Jak już mówimy o wielkich Polakach, kapłanach, bo warto mówić o wielkich Polakach, bo to nas wzmacnia. I o kapłanach też, bo dużo się mówi o kapłanach. Dobrze mówić dobrze o księżach, bo dobrze mówić jest o rodzicach dobrze. To wzmacnia dzieci. O pasterzach, jak się dobrze mówi, to też powoduje, że jesteśmy mocniejsi. Więc wspomnijmy ojca Maksymiliana.
Marię Kolbego.
Tak. Kiedy on rozważa misterium niepokalanego poczęcia, przypomina, że niepokalane poczęcie niestworzone to Duch Święty. To jest ta moc w Bogu. Natomiast niepokalane poczęcie w świecie stworzonym to Maryja. Prościej powiemy, że ona jest niepokalanie poczęta. Ale w tej wersji przymiotnikowej tracimy całą głębię tego, co Matka Boża w tym przecież dla Bernadety Subiru tajemniczym zdaniu przedstawiła. Jam niepokalane poczęcie przedstawia się imieniem swojego oblubieńca. Tego, który ją całkowicie wypełnia, bo ona jest kecharitomene, jest pełna łaski. I jako pełna łaski jest matką nas wszystkich. Dlatego dobrze myśleć o Maryi jako tej, która będąc niepokalanym poczęciem, daje nam Chrystusa. My w Komunii Świętej przyjmujemy ciało niepokalanego poczęcia.
Księże doktorze, pytanie do księdza doktora jako dogmatyka ojca duchownego. Rozmawiamy dziś jeden Bóg, jedna Matka, jedno ciało. Za chwileczkę o tych wyjątkowych wymiarach teologii ciała świętego Jana Pawła II. Ale które ciało jest ważniejsze, które bardziej wartościowe? To ciało, które mieli pierwsi rodzice, czy to ciało, które jest ciałem już stwarzanym przez Boga poprzez święty dar przekazywania życia rodzicielskiego po odkupieniu i po wcieleniu Jezusa Chrystusa, po wcieleniu, odkupieniu, czy to, które jest teraz ciałem karmionym, ciałem pańskim, które jest bardziej wartościowe dla ludzi i dla Boga?
Słuchając Karola Wojtyłę, przyjmiemy taką regułę wartościowania, że osoba ma wartość w sobie ze względu na siebie samą, a nie na jakąś okoliczność zewnętrzną. Ciało człowieka zawsze jest ważne. Ciało Adama i Ewy, stworzonych bez grzechu. To jest ten pierwszy etap, tak Bóg stwarza. Ale kiedy oni, najpierw Ewa, później Adam, sięgają po grzech, grzech nieposłuszeństwa wobec Bogu, który z pewnością miał jakiś swój cielesny wymiar, bo sięgając w zły sposób po dar cielesności, przekazywania życia, oni w jakiś sposób odtrącili Boże Ojcostwo.
I macierzyństwo.
Jeżeli je zdefiniujemy jako początek życia, to też tak można powiedzieć. Ojcze, oczywiście. Później przychodzi zapowiedź odkupienia. Jest mowa o niewieście i o jej potomstwie, które zmiażdży głowę węża, tego, który doprowadził do pierwszego upadku, który sam owocu nie skosztował. Namówił ludzi do tego. A później, i to już wiemy...
Powiedzielibyśmy cwaniak nie z tej ziemi.
No,
przepraszam.
Nie z tej ziemi, ale strącony na tę ziemię, ojcze.
Strącony na tę
ziemię. Tak, to jest głęboka teologia, ojcze. Tak. Później jest człowiek, który już jest odkupiony i przyjmuje ciało Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, że to ciało, które przyjmuje Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, to jest najważniejsze ciało. Dlatego temu ciału możemy oddawać kult. Już niedługo, w uroczystość najświętszego ciała i krwi pańskiej, wyjdziemy na ulicę...
Przenajdroższej krwi. Zawsze mi się podoba to określenie. Przenajdroższej krwi.
Wyjdziemy na ulicę, żeby uczcić ciało Pana. I to jest właściwy kult ciała. I to nie ma nic wspólnego z fitness, z podnoszeniem ciężarów, czy z głodzeniem się, żeby ładnie wyglądać. Bo tamto to jest kult wyglądu. I dzisiaj się to promuje, bo na tym pewnie wiele osób może dobrze zarobić. Na kulcie wyglądu. Ale jeżeli mówimy o właściwym kulcie ciała, to trzeba zacząć od tego ciała, które jest wcielonym ciałem Boga. Znaczy Boga wcielonego.
Ale przez wcielenie ludzkie ciało nabrało większej wartości niż przed grzechem pierworodnym, czy mniejszej?
Oczywiście, że większej, tylko...
Czyli mówienie, że wracamy do raju, to jest pewnego rodzaju zakłamanie.
My idziemy dalej. To jest powrót, ale do Boga. Nie do ogrodu Eden, de facto. Nie do ogrodu Eden. My wracamy do Boga, do początku. Zresztą tak się modlimy kilka razy dziennie, a osoby duchowne kilkanaście. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. My mamy wrócić do tego, co było na początku, żeby zacząć od nowa. Ale to nie będzie punkt wyjścia. To jest pewna spirala dziejów. My wchodzimy wyżej. Z każdym wiekiem, nawet jeżeli popełniamy większe błędy i oddalamy się od Boga, to na tej spirali dziejów my tak naprawdę przybliżamy się do pełniejszej realizacji Bożych zamysłów odwiecznych, w których przewidziana była i niepokalana Maryja, i wcielenie Syna Bożego, i krzyż, i Eucharystia.
Ksiądz dr Sławomir Kunkan, dogmatyk, ojciec duchowny, alumno Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Jeden Bóg, jedna Matka, jedno ciało, teologii ciała świętego Jana Pawła II. Telefony ukazały się na Państwa ekranach. Słuchaczom Radia Maria przypomnę, że jesteśmy w studiu telewizji Trwam, a zatem 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400, dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 657 0014. O teologii ciała świętego Jana Pawła II, zanim dojrzały, już dorosły naukowiec Karol Wojtyła, napisał wiele pozycji, czy to jako filozof, czy jako teolog, czy jako kardynał, czy jako papież na temat teologii ciała, to bardzo ciekawą rzecz pisze jako nastoletni chłopak, 19-letni, w utworze Magnifikat: Tyś mnie na dębowym kowadle ukował, czyli że na krzyżu Bóg ukształtował nas samych, czyli nasze ciało. Skąd ten młody człowiek? Z natchnienia Ducha Świętego, z literatury, z formacji. Skąd on brał już takie myśli, księże doktorze?
Dzisiaj, kiedy mijają lata od śmierci tego wielkiego Polaka, kapłana, biskupa, papieża, my zdajemy sobie, chyba coraz bardziej sprawę, że mieliśmy do czynienia z wielkim mistykiem. Pewnie właśnie od 19 roku życia. Dzisiaj się tak przyjmuje, biorąc pod uwagę świadectwa przyjaciół żyjących blisko Jana Pawła II. Tutaj ważną postacią jest Andrzej Deskur, kapłan, później kardynał. Człowiek, który cierpieniem był zjednoczony z Wojtyłą. Świat widział Jana Pawła II. Nie widział cierpiącego przyjaciela. Ale te dwie dusze są blisko siebie. Dusza ojca Pio. Czy wcześniej cierpienia papieża Pawła VI. To wielkość Wojtyły, doniosłość jego nauczania bierze się z cierpienia tych osób, które wymieniłem, ale pewnie z wiele innych takich świadków. Wspomniana również pani Wanda Pułtawska ze swoim cierpieniem, które w latach wojny przeżywała. Ona opatrznościowo przygotowywała pewne rzeczy.
Patrzenie na cierpienie matki.
Tak. Później utrata również ojca i zostanie na tym świecie zupełnie w pojedynkę. Taka była pozycja wyjściowa młodego Karola Wojtyły. Dlatego on musiał odkryć naprawdę tajemnicę Bożego Ojcostwa, to promieniowanie Bożego Ojcostwa bezpośrednio w spotkaniu mistycznym z Bogiem. Bez wątpienia został obdarowany życiem nadprzyrodzonym.
Ale nie był to taki mistyk chodzący czy lewiatujący ponad.
Właśnie może do Józefa z Kupertyny nie był podobny, czy do małej Arabki, pod względem lewitacji. Natomiast osoby, które blisko niego się modliły, często miały wrażenie, że on naprawdę z kimś rozmawia. I są świadectwa i hierarchów.
Ale żeby dobrze funkcjonować, pił kawę, mocną herbatę, jeździł na nartach, uprawiał sport, w kamieniołomie pracował.
Tak, i widział śmierć w tym
kamieniołomie. Spał na ławce na dworcu.
Jeździł pływał kajakiem, zrobił sobie narty, jak śpiewamy. Był normalnym człowiekiem. A czy mistyk musi być nienormalnym człowiekiem? To jest chyba najwyższa forma ukrycia mistycyzmu. To jest dusza złączona w środku. Tak jak karmelici nas tego uczą. Na przykład oni, bo to jest szkoła
Karola Wojtyły. Tak myślałem o karmelitach, którzy są w Wadowicach. W jakim wymiarze oni ukształtowali ten mistycyzm, te dusze Karola Wojtyły, który kontemplując Najświętszy Sakrament powie: oto teraz ja eucharystyczny. To jest
Wiemy, że spotkał tajemniczego krawca, który wprowadził go w duchowość Karmelu i w życie mistyczne. Później jest tajemnicza podróż do ojca Pio z Pietrelczyny i to spotkanie, o którym dawniej mało się mówiło, dzisiaj wiemy, że ono musiało być jakieś przełomowe. Być może tam młody Karol Wojtyła, spotykając się, to jest końcówka lat 40., ze świętym ojcem Pio, pobiera od niego naukę mistycznego życia, jak sobie z tym darem radzić, normalnie żyjąc. Przecież papież...
Ale u ojca Pio nie był 20 lat czy 15 lat. To musiało być krótkie spotkanie, aż tak wpłynęło na jego duchowość?
Mistycy inaczej się spotykają. Nie w czasie.
Tam... Seminarium trwa 7 lat i trudno się mistycyzmu nauczyć, a tu jedno spotkanie z ojcem Pio?
To był dar od Boga, natomiast to spotkanie miało może ukierunkować. Nasze pelplińskie seminarium, tak ku ścisłości... Bo jestem ojcem duchownym i swoje serce tam zostawiłem, chociaż pewnie...
Zgodnie z wolą boską i biskupią.
Tak, ale właśnie, wracając do seminarium, 6 lat trwa i my, nie wiem co na to drugi ojciec, który jest ściśle od duchowości, ojciec Rafał by powiedział, ale my chyba nie uczymy życia mistycznego kleryków. My po prostu...
Można tego nauczyć, czy to jest dar?
To jest
łaska,
nadprzyrodzona, normalna forma życia z Bogiem, której się trzeba nauczyć.
Nadprzyrodzona, normalna forma życia.
Czy to sobie zaprzecza? Pan Bóg stworzył nas nieśmiertelnymi, obdarował wieloma darami. On chce mówić do naszego serca, chce wprowadzić w nas w świat, o którym sobie nawet nie zdajemy sprawy. Ale mówiąc tak troszeczkę, może przesadnie, my nie mamy na to czasu, bo jesteśmy zajęci naszymi lękami, naszą małostkowością, tym światem, który tak i tak przeminie, no ale trzeba jakoś żyć, nie? Ma się rodzinę, ma się dzieci, trzeba pracować, to wszystko prawda. Ale w tym wszystkim są dusze mistyczne, są. I to nie tylko chodzące w habitach, sutannach. Dusze szczególnie przez Boga umiłowane, które się na tę miłość otwierają. I one żyją pośród nas. To nie musi być osoba, która lewituje, albo nie śpi, czy żyje tylko komunią świętą. Te dusze mistyczne, dusze ofiarne, one są, myślę, głęboko ukryte. Żyją pośród nas i taką duszą wyjątkową spośród takich dusz był święty Jan Paweł II.
Ksiądz doktor Sławomir Kunka. Rozmowy niedokończone. Radio Maria, telewizja Trwam. Prosimy. Halo? Prosimy bardzo.
Halo?
Halo? Jesteśmy. Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Pochwalony Jezus Chrystus, Zygmunt z Bydgoszczy.
Prosimy, panie Zygmuncie.
Z zainteresowaniem słucham tej ciekawej dyskusji na temat świętości Jana Pawła drugiego, naszego największego rodaka, ale jednocześnie tutaj ksiądz doktor porusza temat istoty Boga. Wyrażę swoją skromną opinię na ten temat. Uważam, że na tak ważne rzeczy, które mają wymiar nieograniczony, człowiek raczej powinien starać się być powściągliwy, bo jest istotą ograniczoną. I każda definicja istoty Boga będzie, można powiedzieć, trudno użyć sformułowania nieprawidłowa czy karkołomna, ale bardzo niedoskonała. I definiowanie istoty Boga powinno być bardzo ostrożne, a raczej odwoływać się tutaj do słów Pisma Świętego, Biblii. I to jest jednocześnie wyrazem nakazu, który Jezus Chrystus zostawił swoim wierzącym na ziemi. To, co do mnie najbardziej przemawia, bo chyba ze wszystkim wszyscy wierzący zgadzają się z takim stwierdzeniem, że istnienie Boga jest niekwestionowane. Ale dla mnie osobiście najbardziej przemawiają 4 wyrazy, które Bóg Chrystus skierował do swoich naśladowców, że ja jestem drogą, prawdą, światłem i życiem. Według mnie w tych 4 świętych słowach tkwi odpowiedź i istota Boga. Jeśli ktoś wierzy, to on to przyjmuje za prawdę absolutne i to stanowi wyznacznik jego życia na ziemi. Natomiast jeśli chodzi o osobę świętego Jana Pawła II, to również dla wierzących świętość jego jest niekwestionowana i jego przyjście na świat i potem bycie papieżem było niesamowitym darem dla Polaków, które oczywiście w tamtym czasie jego pontyfikatu kształtowało tamte pokolenia, ale i również pozostało takim trwałym i żywym.
Dziękujemy, panie Zygmuncie, dziękujemy za ten głos. Jego przyjście, czyli naznaczył narodziny. Prosimy, ksiądz doktor.
Pan Zygmunt bardzo pięknie ujął temat misterium Boga. Boga się nie nazywa, nie definiuje. My nie jesteśmy w stanie ująć istoty Boga, wyrazić jej. Nawet filozofowie się nie zdobędą.
Ale gdy otrzymamy ciało zmartwychwstałe, to będziemy kontemplować w nieskończoność.
Tak, i bo poznawać. Wtedy będziemy zdolni. Ale zanim otrzymamy to ciało zmartwychwstałe, cierpiąc, przemijając, kochając żonę, męża, rodząc dzieci, wychowując dzieci,
w nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy, mamy zadatek.
Tak. I patrząc na krzyż, trzeba pamiętać, że Bóg w swoją tajemnicę nas też tutaj na ziemi wprowadza. Rodzenie dzieci, cierpienie, choroby, żegnanie najbliższych, w to wszystko Bóg pragnął również zejść, przyjmując ciało. On jest obecny pośród nas. Boga trzeba kochać. O Bogu trzeba mówić. Bogiem trzeba żyć, ale też słuchać. Pan Bóg nam, i to pan Zygmunt tak pięknie wydobył z Ewangelii, te cztery słowa, które Boga określają. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Pan dodaje również i światłem.
I zmartwychwstanie, można powiedzieć.
I miłością. Dla nas.
Jeden Bóg, jedna matka, jedno ciało. Cieleśni, ksiądz dr Sławomir Kunka, ojciec Benedykt Cisoń, nasi radiosłuchacze, telewidzowie. Ważne, że mamy ciało i dzięki temu ciału możemy wzrastać, rozwijać się i zmierzać do życia wiecznego, do świętości spotkania z Bogiem, czego życzę. I księdzu doktorowi dziękuję za to spotkanie i wszystkim Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.